Tekstem, który rozpoczyna ten numer, jest tekst pana Łukasza Marcinczaka, Światłocienie religijności Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Jest mi bardzo bliska twórczość Herlinga Grudzińskiego i jest mi też bardzo bliskie to jego zmaganie z tym światłem i cieniem, z wiarą i rozpaczą, z dobrem, złem, księciem ciemności, Chrystusem. Herling Grudziński sprawy wiary traktował pewnie jak każdy, jako rzecz niezwykle intymną i niewiele mamy takich śladów. Autor artykułu odnajduje je i takim pretekstem w ogóle do tych rozważań są słowa Herlinga Grudzińskiego podczas pobytu w Orvieto, w katedrze Duomo i rejestruje tam taki fakt. Jedyne co pamiętam, że w stanie odrętwienia i wewnętrznego drżenia, które nie miało nic wspólnego z przeżyciem estetycznym, wiele godzin to siedziałem, to klęczałem w Duomo, zwłaszcza w kaplicy Sądu Ostatecznego. Było w tym coś z oczyszczenia z wojny i wszystkich doświadczeń minionych 6 lat. Coś z bezgłośnej modlitwy o łaskę. Ta bezgłośna modlitwa o łaskę jest tutaj chyba najważniejsza i jej bezgłośność. Sama katedra, można powiedzieć, są dwa miejsca, które są bardzo istotne. I jak twierdzi autor tego artykułu, one stały się kamieniem węgielnym myślenia Herlinga, jeśli chodzi właśnie o jego religijność. Kaplica korporału, czyli świadectwa cudu eucharystycznego i drugie kaplica sądu ostatecznego, którego to jakby elementem jest też ujawnienie się Antychrysta. I ten Antychryst właśnie apokaliptyczny niepokoi Herlinga. Jest też takim motywem przewodnim do tego stopnia, że nazywa się czasami pisarzem zła. To zło, które potrafi fascynować, ale potrafi też niepokoić swoim rozmiarem, rozmachem. Herling Grudziński mówi, dramatyczność współczesnej sytuacji polega na tym, że zło po manichejsku immanentne atakuje coraz śmielej, coraz bezczelniej suwerenność Boga. Odważa się zasiać w umysłach i duszach ludzkich wątpliwość co do swojego istnienia. U Herlinga Grudzińskiego, jak to bardzo trafnie i wyakcentowując, dostrzega, to nie jest tylko i wyłącznie brak dobra, to jest spotkanie z kimś osobowym. Między innymi jest taki fragment, w którym autor pisze, dla Herlinga chrześcijaństwo ze swoją perspektywą chrystologiczną stanowi panaceum na coś immanentnego, co go dotyka, łapie za gardło, jak wtedy, gdy coś kazało mu wyskoczyć z okna. Herling Grudziński pisze, miałem poczucie, że przyciąga mnie sądza przepaść za oknem. Autor kontynuuje, dopiero ból w dłoniach, desperacko zaciśniętych na klamkach żaluzji, uświadomił mu, że oparł się pokusie, tak jak trzymając się nadziei wytrzymał w łagrze. To zło, które dla Herlinga to też jest na pewno doświadczenie wojenne, sprawia wrażenie, że jakby dominuje, zajmuje miejsce. Trudno go jakby zrównoważyć osobą Chrystusa. Natomiast to, co dla mnie było takie w tym artykule zastanawiające, to ta właśnie bezgłośna modlitwa o łaskę, że u Herlinga Grudzińskiego, jak zauważa autor, że mamy często motyw zaniemówienia. Trochę to przypomina zespół stresu pourazowego i osoby w traumie, które kamienieją. I w tym bezgłośnym wołaniu o łaskę jest jakiś taki moment skamienienia. W czasie parę lat temu, jak byłam w Jerozolimie przed ścianą płaczu, to wiedziałam, że osoby podchodziły głośno zawodząc i płacząc i pomyślałam sobie, że dobrze, że w kulturze jest takie przyzwolenie na takie wyrażanie emocji, takie wyrażanie żalu, lamentu. Jak czytamy psalmy, które przecież były bliskie Herlingowi, to jest w tym też dużo żalu, lamentu, rozpaczy. Natomiast tak jak autor artykułu mówi, że dla Herlinga to Chrystus, zresztą nie miałam świadomości, że tak wiele cudów w jego życiu się wydarzało. Cudów w kategoriach właśnie takich niezwykłych uzdrowień. Że to zmaganie z rozpaczą no było właśnie takim procesem. To, co równoważyło zło świata i to, co dawało, to, co było tym światłem w cieniu, to są spotkania z osobami niezwykłymi. Henryk Grudziński pisał, że lubi przyglądać się modlącym osobom. Był przekonany co do świętości ojca Pio, skromnego franciszkanina. I co zastanawiające, Henryk Grudziński powiedział, wierzę, że świętość goi bóle świata. Przypomniało mi to rozważania profesora Swierzawskiego, który mówił o tym, że zakony kontemplacyjne ratują świat, że to jest ta pomoc, której my sobie nie uświadamiamy i która pomaga przetrwać cywilizacji. Trudno przedstawić jakby wszystkie wzruszenia, refleksje, które towarzyszyły czytaniu tego akcentu. Wiersze Piotra Matywieckiego, Droga, o uważności w codzienności, w rejestrowaniu tego, co nas spotyka wtedy, kiedy wychodzimy na zewnątrz. Malutki fragment. Rozrzucam wiele innych spojrzeń, są bez znaczenia, nie mają rzeczowników ani czasowników, tylko mowa okazuje rzeczy i czas. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden wiersz i fragment z recenzji. Wiersz jest Kaliny Kowalskiej, zatytułowany Motto. I też przeczytam fragment, ale taki troszeczkę większy.
Co za zbieżność naszej wrażliwości. To jest wiersz, o którym myślałem, że poproszę, żeby go przeczytała sama Kalina Kowalska, która szczęśliwie jest teraz z nami. To jest Beata Golacik, a Kalina Kowalska to jest pseudonim artystyczny.
Nie pamiętam, który to był miesiąc, kiedy chciała umrzeć i który rok. Pamięta tylko, że było już ciemno. Jeszcze nie noc, ale ciemno. Okoliczność sprzyjająca muzom i muzyce. Włączyła radio. Postanowiła, że pożyje do końca piosenki i została. Została z tą decyzją do dziś. Chociaż nie wie, jak długo jeszcze. Ale jedno już wie na pewno. Człowiek musi mieć coś minimalnego do kochania, żeby żyć. Jakąś kompletną szajbę, chwilowy zanik pamięci, kawałek tortu, frytki, dobre światło do zdjęć, kąpiel z pianą, koc, serial, zapach świeżego chleba, niedokończony kryminał. Coś, co mu pomoże zostać. Z tobą było tak samo. Pomyślała, że kocha muzykę, której słuchasz i zostanie. Najpierw na jedną noc.
A teraz wiersz Motto.
Kiedy mały Dante, wtulony w mleczne piersi matki, poznawał świat, wszystko było jeszcze ciepłe. Oddech, skóra i zapach. Tak pachnie raj. Pomyślał na długo, zanim nauczył się wyznaczać kręgi piekieł. Beatrycze była nie do opisania. Po latach stanie się nieszczęsną alegorią miłości, iluzją umysłu. Tego mały Dante jeszcze nie wiedział. Nie rozumiał, że kiedy pojawi się umysł, zniknie rzeczywistość. Dotykał raju, nieskalanego obsesją czystości. Miłość to ciepło, skóra i zapach. Nic poza tym, mówiło małe serce Dantego. Ból miał przyjść później. Każdy erotyk, który jest poezją, miał przyjść i wołać: porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie.
Dziękuję bardzo.
Ja bym nawiązał do tekstu profesor Iwony Hoffman na temat Stefana Kisielewskiego. Może zechciałabyś, Iwonko, jakoś skomentować swoją tą przygodę z Kisielem, bo ty jesteś specjalistką najbardziej wnikliwą od Leopolda Ungera. To jest taki główny twój przedmiot zainteresowań, badań i tutaj nie masz sobie równych, jeśli chodzi o ten właśnie temat, o tego współpracownika paryskiej kultury. A Kisiel był taką postacią szczególną i może zechciałabyś powiedzieć, na czym w Twoim odczuciu ta wyjątkowość polegała? No, on łączył w jakiś sposób kraj i emigrację.
Bardzo dziękuję za miłe słowa i ocenę tego tekstu, który napisałam, starając się w nim łączyć różne narracje, to znaczy z jednej strony taką narrację obiektywną, wynikającą ze znajomości twórczości Kisielewskiego, zwłaszcza w świetle nowych książek, które ukazują się, prób biografii czy biografii rekonstruowanej przez listy. Z drugiej jednak chciałam, żeby wyraźnie wybrzmiało to, że Stefan Kisielewski jest dla mnie postacią znaczącą. Po pierwsze, że mogę powiedzieć, że zalicza się, że włącza się do kręgu paryskiej kultury, mimo tych zaznaczonych sporów z Giedroyciem dotyczących wizji Polski, niepodległości czy usytuowania Polski w tamtym czasie, w tamtym okresie w Europie i świecie. A po drugie dlatego, że mam powód osobisty, mianowicie moja praca doktorska poświęcona była dziennikom Stefana Kisielewskiego. I kiedy czytałam pierwszy raz te dzienniki, zupełnie zafascynowały mnie odmiennością właśnie narracji, odmiennością słowa, sposobu postrzegania świata i układania hierarchii spraw, które w kronice życia Stefana Kisielewskiego znaczyły. Ten dziennik, który czytałam w wersji nieokrojonej, w takiej niecenzurowanej, tuż po śmierci Stefana Kisielewskiego, był zupełnym ewenementem na tle dzienników i prozy diariuszowej wydawanej w latach 80., 90., właśnie dlatego, że zawierał bardzo naturalne, niecenzurowane, spontaniczne opinie Stefana Kisielewskiego o osobach, z którymi współpracował. W jego postaci uderza mnie to, że pomimo różnych sprzyjających okoliczności i możliwości pozostania na Zachodzie, podjął jakąś zupełnie beznadziejną, heroiczną walkę o to, żeby zmieniać Polskę, ludzi, sposób myślenia o Polsce, będąc tutaj, będąc wewnątrz. Z tej perspektywy odczytuję zarówno felietony, ich tytuły są przecież bardzo szczególne, tytuły całych cykli tych felietonów, Głową w mur na przykład. One wydają mi się bardzo ważne, dlatego że publiczność, czytelnicy Stefana Kisielewskiego posiedli umiejętności czytania jego opinii, sądów w zakamuflowanych scenariuszach, które on rozwijał w felietonach dotyczących zupełnie abstrakcyjnych sytuacji. Pamiętam, że w takich tomach felietonów zdjętych przez cenzurę, na przykład Plenum mojej duszy, czy cała epopeja wymiany żarówki na klatce schodowej, pokazywała bardziej niż najzjadliwsza krytyka emigracyjna absurdy nadwiślańskiego komunizmu, tak jak sam Kisiel to określał. Jednocześnie mając świadomość tej sytuacji, często będąc skazanym na pisanie do szuflady, wracał do Polski i z każdego tego przyjazdu emigracyjnego i walił głową w mur, więc z tych perspektyw wydaje mi się taką postacią szczególną. Ujmuje Kisiel również tym, że wiele dylematów przedstawia, bardzo osobistych wyborów determinujących jego pracę. Z jednej strony to, co bliskie było Giedroyciowi i również ich relacjom przedwojennym, czyli takiego rozumienia służby państwu, niepodległości, rozumienia w kategoriach prymarnych, podstawowych, a z drugiej pragnienie komponowania, pisania muzyki. Także to jednocześnie wiedział, że ani ten sposób twórczości, ani ten nie daje środków na utrzymanie rodziny. To przerzucanie się z różnych aktywności artystycznych, pokazujące jego niezwykłą wrażliwość, umiejętność zmiany w ogóle tempa, rytmu, którym pisze, w którym tworzy, od kompozycji, od muzyki współczesnej do tych pamfletów, pastiszy politycznych, do felietonów, do zapisów dziennikowych, które były też rodzajem, jak to pisał Skalmowski, wyszalni czegoś, gdzie mógł te wszystkie najgorsze swoje dać upust najgorszym emocjom. To jest intrygujące, że w tej postaci postaci styka się tyle wątków, tyle cech, tyle motywów pokazujących kondycję intelektualisty w latach 60., 70., 80. No i wreszcie już ostatnim słowem związki Stefana Kisielewskiego z Jerzym Giedroyciem, ten spór, który toczyli również w listach. Niedawno ukazała się korespondencja, całościowa korespondencja redaktora i Stefana Kisielewskiego, z której jasno wynika, że Giedroyć jednak najbardziej cenił publicystykę polityczną Kisiela, chociaż jej nie drukował, a drukował powieści, bo rozumiał, że są wzmocnieniem moralnym dla pisarza, no i ważnym zastrzykiem gotówki. Więc ten spór o politykę, o odczytanie bieżących kontekstów może był na rzeczy, to jest jednak inny punkt widzenia, ale na pewno zgodność co do wartości i sposobu rozumienia sprawą ojczyzny, patriotyzmu ich łączyły. Dziękuję bardzo.
Bohaterem plastycznym tego tomu, choć przecież nie typowym artystą, a raczej konceptualistą, teoretykiem, może performerem, jest Jerzy Ludwiński. Leszku, tutaj ukłon w twoją stronę, bo to jest kolejna postać z takiej kolekcji sylwetek twórców lubelskiej grupy Zamek. Grupy, którą, właściwie jedyna grupa artystyczna, którą może Lublin poszczycić się w skali europejskiej czy światowej.
Jerzy Ludwiński jest pierwszym, no, nie malującym, nie artystą. To jest krytyk, człowiek, który zaczynał swoją jakby karierę menedżera kultury na Kulu razem z Urszulą Czartoryską i z Hanną Ptaszkowską, bo to jeszcze tych dwóch osób mi brakuje na łamach akcentu i co prawda nie wiem, czy będziemy mieli autora, który jest w stanie o nich napisać. Urszula Czartoryska już nie żyje, ale Hanna Ptaszkowska ma się jeszcze dobrze, więc kto wie, może by trzeba było z nią jakiś wywiad przeprowadzić. Wszystko to byli, podobnie jak i ci, którzy malowali, to byli studenci historii sztuki KUL. I mam tym ogromną satysfakcję, że mogę powiedzieć, że nie byłoby tej grupy Zamek, gdyby nie mój późniejszy profesor, czyli profesor Jacek Woźniakowski. Wówczas Jacek Woźniakowski, magister, który był pierwszym historykiem sztuki w powojennej dziejach historii sztuki w Polsce, który uczył studentów historii sztuki nie tylko do impresjonizmu, ale zaczął im opowiadać o tym wszystkim, co się w sztuce europejskiej, światowej dzieje po 1945 roku na Kulu. Właśnie dzięki Jackowi Woźniakowskiemu pierwszy raz o tej najnowszej sztuce mówiono. I ci młodzi ludzie tak byli zafascynowani tymi wykładami profesora, że no, pod jego wpływem niewątpliwym postanowili coś konkretnego stworzyć. Powstała grupa Zamek, a że przy okazji byli tacy zdolni ludzie pióra, jak się okazało, właśnie jak Jerzy Ludwiński, Urszula Czartoryska i Hanna Ptaszkowska, to w dodatku, to się chyba nie wiem, do jakiej gazety Sztandaru Ludu, struktury, tak? Było takie pismo, gdzie oni pisali swoje teksty poświęcone sztuce. To się nazywało Struktury, ale dodatkiem do jakiego pisma było, może do Kameny rzeczywiście, to tego w tej chwili już nie pamiętam. W każdym razie wówczas Lublinianie i nie tylko Lublinianie mieli okazję poznawać sztukę, przeczytać coś o tych najnowszych trendach w sztuce. No szkoda, że oczywiście każdy z tych artystów poszedł bardzo szybko własną drogą, grupa się szybko rozpadła, ale no jednak nie tylko pozostała legenda, pozostały prace. No i jak widać chyba z tych naszych serii, naszych artykułów, było i jest o kim pisać i Lublin ma naprawdę ogromną satysfakcję, że to u nas, tak jak powiedziałeś, powstała pierwsza bardzo poważna grupa artystów całkowicie nowoczesnych.